zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie są wyczerpani tą wojną, przede wszystkim nie tylko w skali, nie tylko na płaszczyźnie militarnej, ale przede wszystkim również uderza to bardzo mocno w gospodarki. Ukraina jest dewastowana przez wojnę i w zasadzie żyje na garnuszku zachodnim, stamtąd płyną finanse, które utrzymują państwo przy życiu, a państwo oczywiście jest dewastowane, tak więc infrastruktura, która jest niszczona, nie będzie mogła przysparzać wzrostu gospodarczego po wojnie. Rosjanie będą mieli olbrzymie problemy. Wydaje się, że niezależnie od tego, jak ten konflikt się skończy militarnie, myślę, że Rosja w ciągu kilku kolejnych lat może zaliczyć kolaps. Zawód, jeśli chodzi o skuteczność sankcji zachodnich na Rosję, jest w mojej ocenie nieuzasadniony z tego względu, że należy pamiętać, że jak już pan słusznie zauważył, one były wprowadzane miarowo, a te najbardziej dotkliwe były wprowadzane w grudniu zeszłego roku, także mamy do czynienia w tej chwili dopiero od początku tego roku tak naprawdę z takimi pełnymi sankcjami dotyczącymi również surowców energetycznych.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski.
Dobry wieczór, nisko się Państwu kłaniam i zapraszam na Wieczorny Ekspres. Jak słyszeli Państwo przed chwilą, nazywam się Jacek Prusinowski. Bardzo się cieszę na to spotkanie z Państwem, ale też z naszymi gośćmi. Pierwszym z nich jest Krzysztof Wojczal, świetnie znany ekspert do spraw międzynarodowych, autor książki Trzecia dekada, Świat dziś i za 10 lat, geopolityk też chyba mogę powiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy pana męczy już może to ciągłe przypominanie w co drugiej rozmowie z panem, albo może i częściej, że pan przewidział tak właśnie taką politykę Rosji, tą pełnoskalową agresję? Te nawiązania już są nudne?
No, faktycznie zdarzają się często, także... Także rzeczywiście się to powtarza. Natomiast czy nudne, no to już nie mnie to ocenia. No
to zapytam dalej, jeżeli pan przewidział oczywiście, kiedy, że w ogóle może wybuchnąć wojna i kiedy mniej więcej może się zacząć, to czy jest pan w stanie powiedzieć, kiedy ta wojna może się skończyć?
No tego oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć na 100%, natomiast są pewne warianty wydarzeń, które są bardziej prawdopodobne i są również scenariusze mniej prawdopodobne.
Do tych
bardziej prawdopodobnych, tak, zaliczałbym rzeczywiście jakieś duże, konkretne rozstrzygnięcie militarne, do którego będą dążyć obie strony jeszcze w tym roku, z tego względu, że zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie są wyczerpani tą wojną, przede wszystkim nie tylko w skali, nie tylko na płaszczyźnie militarnej, ale przede wszystkim również uderza to bardzo mocno w gospodarki. Ukraina jest dewastowana przez wojnę i w zasadzie żyje na garnuszku zachodnim, stamtąd płyną finanse, które utrzymują państwo przy życiu, a państwo oczywiście jest dewastowane, tak więc infrastruktura, która jest niszczona, nie będzie mogła przysparzać wzrostu gospodarczego po wojnie, dopóki nie zostanie odbudowana. Natomiast po stronie rosyjskiej sankcje stają się coraz bardziej dotkliwsze. No i jest jeszcze szereg innych powodów pozagospodarczych, pozasankcyjnych, z których to uważam, że Rosjanie będą mieli olbrzymie problemy. Wydaje się, że niezależnie od tego, jak ten konflikt się skończy militarnie, myślę, że Rosja w ciągu kilku kolejnych lat może zaliczyć kolaps.
To o tym, o szczegółach za chwilę porozmawiamy, o tych rosyjskich problemów, bo to jest szczególnie ciekawy wątek, a ja nawiązując do tego, o czym pan wspomniał, czyli do tej pomocy dla Ukrainy, jaką świadczy Zachód, Polska też w dużej mierze. No, ostatnio mamy taki odprysk, którego nikt nie chciał, tej pomocy w postaci kryzysu zbożowego w Polsce. I pytanie do Państwa, naszych widzów, naszych słuchaczy mamy takie dzisiaj w sądzie. Czy kryzys zbożowy pokazuje może, że polska pomoc dla Ukrainy jest zbyt daleko idąca? O to Państwa pytamy i zachęcam też oczywiście do zasubskrybowania głównego kanału Super Ekspresu. Wtedy będą Państwo mogli też udzielać się na czacie i zadawać pytania naszym gościom, także Krzysztofowi Wojczalowi. Jeżeli teraz je Państwo zadadzą w najbliższych kilkudziesięciu minutach z hashtagiem pytanie, to mam nadzieję, że jeszcze zdążę to pytanie przekazać. Te najciekawsze będą właśnie przekazywane naszym gościom. No, zachęcam też do łapek w górę i tych wszystkich aktywności, które sprawiają, że nasza rozmowa będzie się stawała bardziej widoczna i dostępna. I do Pana mam pytanie właśnie o sankcje po ponad roku wprowadzania kolejnych pakietów unijnych, amerykańskich sankcji. No wiele się mówiło, dużo było takiego rozczarowania, że nie widać ich efektów, no bo przecież to w Rosję miała też uderzyć potężna inflacja, rosyjska gospodarka miała się załamać. Na to liczyliśmy w perspektywie paru miesięcy już po wybuchu wojny. Czy Pana zdaniem Rosja no jakimś dużym kosztem po prostu póki co ukrywa skutek tych sankcji, no wyczerpując chociażby swoje rezerwy? Czy one działają i za chwilę ze zwielokrotnioną siłą zobaczymy ich efekt? No to by było chyba rozwiązanie, które, na które wszyscy czekamy. Pana zdaniem to się właśnie wydarzy?
Tak, zawód, jeśli chodzi o skuteczność sankcji zachodnich na Rosję, jest w mojej ocenie nieuzasadniony, z tego względu, że należy pamiętać, że jak już pan słusznie zauważył, one były wprowadzane miarowo, a te najbardziej dotkliwe były wprowadzane w grudniu zeszłego roku, także mamy do czynienia w tej chwili dopiero od początku tego roku tak naprawdę z takimi pełnymi sankcjami dotyczącymi również surowców energetycznych. Z tego względu tak się działo, że nie Europa, zwłaszcza Europa, nie była w stanie z dnia na dzień odciąć się od węglowodorów rosyjskich, także no te sankcje musiały być siłą rzeczy w czasie przesunięte. Natomiast na tą chwilę wydaje się, że każdy miesiąc tego roku będzie dla gospodarki Federacji Rosyjskiej no męką, drogą przez mękę. Z tego względu, że bardzo wiele kwestii również uderza z opóźnionym zapłonem, jeśli tak to można nazwać. Na przykład w sektorze lotniczym czy motoryzacyjnym czy przemysłowym brak części, brak zachodnich technologii, on nie był odczuwany natychmiast po odcięciu Rosji od tego rodzaju części czy technologii, ponieważ ten sprzęt wykorzystywany w przemyśle czy w wydobyciu przez Rosjan, czy choćby w sektorze właśnie logistycznym, no on jeszcze był w stanie funkcjonować kilka miesięcy.
Natomiast stany magazynowe
z każdym kolejnym dniem, tak, z każdym kolejnym dniem będą potrzebne serwisy, części zamienne, tak więc no, to wszystko dopiero teraz zacznie bardzo mocno oddziaływać na Federację Rosyjską. Zresztą kwestie gospodarcze, te już takie w skali makro, w skali całego państwa, one też zwiastują duże problemy Federacji Rosyjskiej, z tego względu, że teoretycznie PKB spadło w zeszłym roku tylko 2%, ale należy pamiętać, że Rosjanie w zasadzie pobudzili swój wzrost PKB poprzez znaczne wydatki budżetowe i zaliczyli duży deficyt budżetowy, który z kolei musieli zasypywać z posiadanych rezerw. A należy pamiętać, że połowa rezerw jest zamrożonych przez Zachód, głównie przez Stany Zjednoczone, a z drugiej połowy rezerw, choćby w kwestii ratowania rosyjskiego rubla, który w tej chwili spada, rosyjskie ministerstwo samo oceniło, że starczy środków na mniej więcej pół roku, czy też do czerwca, bo to ogłoszenia były troszeczkę wcześniej. Także, a to jest tylko mowa o ratowaniu waluty, a jeszcze jest mnóstwo innych płaszczyzn, w których Rosjanie będą musieli dosypać pieniędzy z budżetu.
Ale to jest jakiś powolny regres, czy na horyzoncie gdzieś jest katastrofa tej rosyjskiej gospodarki? Bo jeżeli no te makro parametry, o których pan mówił, no będą wyglądały no jak ten ujemny wzrost, jak spadek wartości PKB rok do roku o 2%, no to nie jest jakiś potężny kryzys, tak? Też w czasach czy covidowych, czy już po covidowych było też w niektórych krajach Unii Europejskiej. Czy przed rosyjską gospodarką w jakiejś jakiejś takiej do przewidzenia perspektywie no, widzi pan taki stan, który będzie można właśnie opisać słowem no, katastrofa chociażby?
Wydaje się, że tak, dojdzie do takiej katastrofy, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy to będzie takie wydarzenie, które będziemy mogli tak nazwać, w sensie będzie tak spektakularne.
Pełzające.
Raczej obstawiałbym scenariusz, w którym władze rosyjskie będą ukrywać wiele wskaźników, ukrywać wiele niedoborów i przez miesiące, a może i nawet lata, i dopiero gdy nie będzie już w stanie Władimir Putin tego wszystkiego zakryć pod dywanem, kiedy wszystkie problemy wyjdą na wierzch w jednym momencie, wtedy dopiero może rzeczywiście nastąpić taka duża zapaść ekonomiczno-gospodarczo-polityczna również w Federacji Rosyjskiej. Tak więc nie spodziewam się jakiegoś spektakularnego krachu w przeciągu miesięcy, to raczej będzie proces, który w mojej ocenie już jest nieodwracalny, nawet jeśli ten konflikt się zakończy i nawet gdyby Federacja Rosyjska uzyskała jakieś w miarę łagodne warunki, jeśli chodzi o współpracę z Zachodem po tym konflikcie. Choćby z tego powodu, że Rosjanie stracili po prostu wiarygodność na międzynarodowym rynku handlowym i biznesowym, choćby z tego względu, że przecież na drugi dzień po inwazji dokonano w zasadzie kradzieży 100 paru samolotów cywilnych wyleasingowanych z firm zachodnich. W tej chwili wprowadzono również przepisy, które nakazują firmom zachodnim, które się wycofują z rynku rosyjskiego, do odsprzedawania za bezcen posiadanych w Rosji aktywów. No innymi słowy, tak pewnego rodzaju wywłaszczenie w tej chwili panuje. Oczywiście wywłaszczenie nie na rzecz Skarbu Państwa, tylko na rzecz na przykład kolegów Putina. No ale te wszystkie działania, one są w zasadzie w średnim, długim terminie nie do odwrócenia. Z tego względu, że nawet gdyby było porozumienie polityczne na płaszczyźnie politycznej, na tej najwyższej, to czy będąc właścicielem jakiegoś koncernu czy dużej firmy, zainwestowałby pan ponownie w Rosji środki finansowe, wiedząc, że, no, że został już pan okradziony, a być może w przyszłości ten rząd również nie cofnie się przed kradzieżą.
No ale Rosja, no mimo wszystko myślę, że dla zachodniej Europy to przede wszystkim kusi potężnym rynkiem, takim nienasyconym ciągle rynkiem w porównaniu z naszą częścią świata. Nie jest tak, że zachodnia Europa jednak bardziej przebiera nogami z nadzieją na powrót tego business as usual, takiego standardu relacji z Rosją?
Oczywiście, że nie, panie redaktorze. Ja tylko przytoczę jedno porównanie. Od dwóch bodaj już lat, teraz już mówię z pamięci, więc mogę się pomylić, ale od chyba dwóch lat Polska importuje więcej niż Rosja. Mamy większy rynek niż Rosjanie, a ten rynek polski jest położony w centrum Europy i jest bardzo skoncentrowany, bo 38 milionów mieszkańców żyje na relatywnie niewielkim terytorium.
Trochę łatwiej nam.
Federacja Rosyjska ma potężne terytorium, cała ta populacja jest, zwłaszcza za Uralem, rozsiana, no to w zasadzie naprawdę w kilku tylko miastach. To są tysiące kilometrów dla dostawców dóbr. Zresztą rynek w tej chwili rosyjski po wojnie, jeśli chodzi o sektor prywatny, no ale również właśnie osoby fizyczne, będzie bardzo ubogi. Będzie znacznie uboższy niż przed wojną, a przed wojną nie było wcale za dobrze, więc ten rynek wcale nie jest taki atrakcyjny. I wpakowanie drugi raz dużych środków na inwestycje do tego kraju, kiedy, tak jak już mówiłem, wiadomo, że państwo może znacjonalizować nawet chociażby zakłady czy aktywa firm prywatnych zachodnich, to jest olbrzymie ryzyko, nie tylko związane właśnie z tymi kwestiami politycznymi, ale olbrzymie ryzyko biznesowe z tego względu, że drugi raz tych środków może się nie wyciągnąć, nie będzie wysokiej stopy zwrotu. Także ten rynek wcale nie jest atrakcyjny. Rosja jest tak naprawdę dużą stacją benzynową, no i oczywiście gazową i tylko i wyłącznie właśnie z przyczyn politycznych ona była niezbędna. W tej chwili Europa Zachodnia potrafi, stworzyła sobie warunki, w których potrafi funkcjonować bez rosyjskich węglowodorów. Także Federacja Rosyjska w zasadzie po tej wojnie może się okazać w ogóle bez znaczenia dla Europy, czy też możemy się po prostu obejść bez Rosji, tak gospodarczo, jak i politycznie.
To teraz nie o Europie, tylko na wschód od Rosji, czy na południe o Chinach porozmawiajmy. Chiny no, od wielu, wielu lat, długo przed wybuchem tej wojny, jeżeli chodzi o tę część Rosji sąsiadującą z państwem środka, no, niektórzy mówili, kolonizowali wręcz te terytoria, miasta najbliżej Chin. Tam zarówno biznes chiński wchodził, jak i po prostu osiedlali się Chińczycy masowo wręcz. Jak Chiny, jaka jest prawda o relacjach teraz chińsko-rosyjskich, o stosunku Pekinu do Moskwy, do tej wojny? Czy Chiny wykorzystują sytuację, żeby no, mniejszym niż wcześniej kosztem, no Rosja coraz bardziej była w ich kieszeni po prostu.
Tak, rzeczywiście. To jest bardzo słuszna uwaga. W tej chwili, jeśli Rosjanie są izolowani przez Zachód, są w trudnej sytuacji materialnej, w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej, są bardzo podatni na presję ze strony Chin. Presję wyrażaną w sposób taki, w którym Chińczycy w zamian za czasami nawet drobne gesty każą sobie płacić ogromną cenę. I rzeczywiście tutaj władze Chińskiej Republiki Ludowej myślę, że wiążą z tą sytuacją duże nadzieje, jeśli chodzi o uzależnienie od siebie Rosji, od swoich wpływów politycznych, ale od swoich finansów, swojej gospodarki i swoich technologii również. Przy czym należy pamiętać, że Chińczycy też są bardzo ostrożni i nie przekazują, nie dzielą się chętnie, w ogóle nie lubią się dzielić swoimi odkryciami, technologiami z państwami zewnętrznymi, zwłaszcza również z takimi jak bądź co bądź, mocarstwo, które jest ich konkurentem na wielu płaszczyznach, jakim jest Rosja. Tak więc jeszcze jest ta kwestia tego, ile Chińczycy muszą po prostu kalkulować, na ile mogą pomóc Federacji Rosyjskiej bez ponoszenia kosztów politycznych, które mogłyby się wiązać z reakcją Stanów Zjednoczonych, ale i również takich czysto biznesowych, z tego względu, że panie redaktorze, no jeśli pan wie, że ktoś przychodzi do pana po pożyczkę i ma bardzo trudną sytuację finansową i nie widać, by mógł z tej trudnej dla siebie sytuacji jakoś łatwo wyjść, nawet gdyby dostał tą pożyczkę. To czy by pan te środki pożyczył i zaryzykował, czy też nie? Chińczycy właśnie stoją przed takim
dylematem. Relacji tylko wtedy z tą osobą, a nie już prawdziwego ryzyka, prawda? I
tak, natomiast Chińczycy oceniają kwestie międzynarodowe typowo, z czysto biznesowego punktu widzenia. Tam nie ma sentymentów. No i jeśli weźmiemy to pod uwagę, to nawet ta ostatnia wizyta Xi Jinpinga w Moskwie, ona bardzo ładnie wyglądała. Przewodniczący Chin został bardzo ładnie przyjęty na czerwonym dywanie przez Władimira Putina. Natomiast za tym no tak naprawdę nie poszło wiele konkretów. Mało tego, Chińczycy przed tym spotkaniem, jak również w czasie tego spotkania, podkreślali, że nie życzą sobie, by napięcie związane z wojną na Ukrainą eskalowało, zwłaszcza na płaszczyźnie broni jądrowej. To było bardzo jasno zakomunikowane. Jednocześnie Chińczycy też pokazali swoją dezaprobatę co do tego, że co do perspektywy takiej, w której konflikt na Ukrainie trwa długie lata, ponieważ Chińczycy również tracą z czysto biznesowego punktu widzenia. Oni są uzależnieni od importu ropy i gazu, tak jak Europa Zachodnia, a nawet i bardziej. Importują to w tej chwili, zwłaszcza ropę, około 50%, teraz 400 paru z Zatoki Perskiej. Ceny ropy, które wywindowały w górę w związku z konfliktem na Ukrainie, uderzają również w gospodarkę chińską.
Ale już wrócimy do wcześniejszych poziomów, prawda? Już teraz są na przedwojennym poziomie.
Tak, oczywiście, ale mimo wszystko te skoki uderzają właśnie też w chińską gospodarkę, także Chińczycy muszą kalkulować.
No i wojna też stwarza ryzyka, że kolejne takie właśnie skoki mogą mieć miejsce. To jest nie do przewidzenia. A jeżeli chodzi o Polskę, tak przechodząc, jeszcze za chwilę wrócimy do samej wojny, ale jeżeli chodzi o Polskę i tę perspektywę no nie wiem, czy zwasalizowania to nie za mocne słowo, ale uzależnienia Rosji od Chin coraz większego, a w takiej no już naprawdę długiej perspektywie, to faktycznie te relacje mogą być coraz bliższe i ta nawet patrząc na perspektywę demograficzną Rosji, no to przecież ona po prostu się kurczy. Będzie coraz mniejsza i coraz bardziej podporządkowana być może Chinom. To co to dla Polski oznacza?
Chińska Republika Ludowa, czy w interesie Chińczyków jest osłabienie Rosji. Właśnie między innymi po to, by zwiększyć swoje wpływy, mieć lepsze możliwości wywierania presji na Moskwę, uzyskiwania w tym względzie dzięki temu pewnego rodzaju koncesji politycznych, geopolitycznych i gospodarczych. No i oczywiście w tym przypadku tutaj interesy mamy zbieżne z Chińczykami, to znaczy no, w naszym interesie też jest również osłabienie Rosji. Tylko to jest taki bardzo wąski wycinek tych zbieżności interesów, z tego względu, że Chińczycy również wykorzystują Rosję jako pewnego rodzaju narzędzie do walki ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w naszym
interesie jest... Ale główny sojusznik w Europie Stanów i co wtedy?
Tak jest i my tutaj jesteśmy głównym sojusznikiem i również polegamy na Stanach Zjednoczonych najbardziej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Mhm. Także tutaj pojawia się już od tego momentu konflikt interesów. I w mojej ocenie niezwykle ryzykownym byłoby pozwolenie przez Zachód czy przez Stany Zjednoczone na rosyjskie zwycięstwo na Ukrainie, ponieważ rosyjskie zwycięstwo na Ukrainie pokazałoby Chińczykom, że warto pożyczać czy inwestować w Rosję. I wówczas mógłby powstać cały blok wschodni, który postawiłby się na to, czy też postawiłby się Stanom Zjednoczonym. W tej chwili tego bloku tak naprawdę nie ma. Chińczycy wciąż kalkulują i wciąż się boją zawierać tego rodzaju sojusz czy blok, bo są również bardzo mocno uzależnieni od dostaw choćby LNG przez porty, czy właśnie od importu ropy, to wszystko się odbywa drogą morską. Natomiast gdyby Rosja przetrwała jeszcze parę lat i zdążyła przez te parę lat zainwestować w infrastrukturę energetyczną, w gazociągi i ropociągi do Chin, których w tej chwili no nie ma za wielu, to znaczy ich przepustowość jest bardzo ograniczona i zabezpiecza Chinom około do 10-12 może procent potrzeb importu i po prostu już więcej Rosjanie nie są w stanie sprzedać Chińczykom, bo nie ma takiej infrastruktury. Czyli Chińczycy mogliby od jutra odciąć się od chińskiej ropy i gazu, co do czego doprowadzali celowo. Znaczy nie chcieli się uzależniać od Rosji, bo wiedzieli, że Rosjanie używają tych zależności jako narzędzia politycznego. Natomiast Chińczycy nie mogliby odciąć się od surowców sprowadzanych drogą morską. I to jest ich słabość w kontekście presji ewentualnej ze Stanów Zjednoczonych. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja w tym trójkącie. Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Wydaje mi się, że póki trwa konflikt i jeśli Rosja przegra wojnę na Ukrainie, nie osiągnie swoich strategicznych celów, albo ten konflikt będzie się przedłużał, albo będzie taka wizja przedłużenia tego konfliktu, co będzie szkodziło interesom chińskim, a na Chiny zostanie wywarta bardzo duża presja ze strony Stanów Zjednoczonych, to uważam, że w Pekinie zdecydują się na układ ze Stanami Zjednoczonymi i na pozostawienie samotnym Rosjan. Także
ale żeby się wykrwawiła Rosja gospodarczo, militarnie, taki miałby być cel takiego pozostawienia Rosji?
Tak, strategicznym celem dla Chińskiej Republiki Ludowej jest gra na czas. Każdy rok uczestniczenia w wymianie handlowej, światowej, to jest rok, który Chińczycy przeznaczają na to, żeby się w jakiś sposób uniezależnić od tych wszystkich kwestii właśnie związanych z importem, czy też od zysku z eksportu, chcą zbudować wewnętrzny rynek, chociaż bardzo kiepsko im idzie właśnie to uniezależnianie się, ale generalnie to jest ich cel, żeby jak najdłużej zyskiwać czy czerpać korzyści z tego, że handlują ze światem. Natomiast w przypadku, kiedy zostaliby odcięci od globalnego rynku, to ich gospodarka z dnia na dzień upadła. Oni są znacznie słabsi niż Rosjanie. Rosjanie wywołali wojnę dlatego, że nie bali się konsekwencji związanych z sankcjami, bo wiedzieli, że są w stanie jakiś czas wytrzymać. Chińczycy nie byliby w stanie wytrzymać z takimi sankcjami, jakie są nałożone na Rosję. Także to są zupełnie dwa różne przypadki, dwa różne przykłady. I dlatego uważam, że ten sojusz rosyjsko-chiński, on w zasadzie funkcjonuje tylko i wyłącznie w retoryce i to on jest tak przedstawiany, bo w interesie Putina i Xi Jinpinga jest to, żeby pokazywać, że ten sojusz istnieje, nawet jeśli on nie istnieje. Natomiast fizycznie Chińczycy boją się zaryzykować, Chińczycy boją się sankcji z Zachodu, Chińczycy boją się większej presji ze Stanów Zjednoczonych i chcą zachowywać dystans.
I przy okazji korzystać na ile się da z tej rosyjskiej słabości też, jak tak rozumiem, i uzależniać Rosję od siebie. To teraz na Ukrainę się jednak jeszcze przenieśmy. Pan mówi, że no, ten rok może być, czy powinien być rozstrzygający, a mamy już koniec kwietnia, więc no, za chwilę pół roku, i jeżeli ten rok ma być rozstrzygający, to za chwilę coś się powinno już dziać takiego przełomowego. To pan się czego teraz spodziewa tak naprawdę? Ukraińskiej ofensywy? No bo ona w ostatnich miesiącach jednak gromadziła ten coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Ukraińscy żołnierze szkolili się w zachodniej Europie, jak z tego sprzętu korzystać. Ukraina jest gotowa do jakiejś dużej, potężnej kontrofensywy?
Tak. Późną jesienią zeszłego roku wszyscy mówili o zbliżającej się ofensywie wielkiej Rosjan związanej z mobilizacją.
Mm-hmm. No tak. Jedna, druga mobilizacja, no wszystko wskazywało na to, że taki jest ich cel, prawda?
Tak. I ta ofensywa się nie wydarzyła tak naprawdę. A teraz wszyscy mówią o dużej kontrofensywie ukraińskiej. Ja powiem szczerze, że nie jestem przekonany, czy ona się wydarzy. To znaczy nie w takiej skali, być może w jakiej sobie wiele osób teraz wyobraża. Powiem tak, kontrofensywa ukraińska w tej chwili odbywałaby się na zupełnie innych warunkach niż ta kontrofensywa jesienna, w której notowali bardzo duże sukcesy koło Chersonia i w samym Chersonie odbijając miasto, jak również w okręgu charkowskim.
Tam też były zaskakujące zupełnie te ruchy, nie można było uwierzyć, wojny. Prawda? W tempo wtedy ofensywy ukraińskiej też się wydawało nieprawdopodobne.
Tak, przy Chersoniu Ukraińcy wchodzili na wycofujących się Rosjan, którzy nie byli w stanie utrzymać tego terenu. Natomiast przy Charkowie tam Rosjanie w ogóle nie byli przygotowani, nie mieli odpowiednich sił i środków, żeby postawić defensywę. Ale ta sytuacja się już nie powtórzy z tego względu, że no nie wiadomo co się stało. Mobilizacja była ogłoszona na 300 tysięcy żołnierzy. Przy tych szacunkach strat, jakie powiedzmy obserwujemy, na ile możemy je ocenić, przecież nie znając tych prawdziwych danych, to trzeba zakładać, że Rosjanie gdzieś jeszcze posiadają około 200 tysięcy świeżych ludzi. Przygotowują się do obrony.
Ale ludzi czy żołnierzy?
Zakładają pola. Tak, obszerne pola minowe są stawiane. Za tymi polami minowymi są dodatkowe przeszkody antyczołgowe, są robione kolejne linie obronne. I teraz gdyby Ukraińcy zdecydowali się na ofensywę, to są zupełnie inne warunki niż jesienią, bo uderzaliby, czy będą uderzać, jeśli to się wydarzy, na przeciwnika, który się spodziewa takich akcji, który jest lepiej przygotowany, posiada zasoby ludzkie i prawdopodobnie sprzętowe, ma przygotowany teren do obrony, w tym pola minowe, posiada przewagę w powietrzu i będzie mógł wykorzystać swoje lotnictwo do obrony, a Rosjanie atakując nie mają takich warunków do wykorzystywania lotnictwa, ponieważ w defensywie, jeśli ma się obronę przeciwlotniczą, to można zneutralizować wrogie lotnictwo. Natomiast jeśli się atakuje, jeśli jest się stroną atakującą, to trzeba zadbać o parasol przeciwlotniczy nad jednostkami, które atakują. I wówczas te systemy przeciwlotnicze, one są narażone, bo one są wtedy blisko frontu, blisko pierwszej linii frontu i one są narażone na zniszczenie przez przeciwnika. Czyli jeśli Rosjanie by takie systemy przeciwlotnicze namierzyli, zniszczyli na przykład swoją artylerią czy w jakiś inny sposób dronami, mogliby wykorzystać w defensywie lotnictwo i zmasakrować atakujące jednostki. Także to są zresztą, żeby atakować skutecznie, trzeba mieć przewagę w artylerii. Tego Ukraińcy zdaje się, że nie mają. Nie mają przewagi w lotnictwie. Z drugiej strony Rosjanie mają przewagę w artylerii i w lotnictwie. Także w mojej ocenie kontrofensywa ukraińska, zbliżająca się być może, będzie obarczona bardzo dużym ryzykiem. Mam nadzieję, że jeśli Ukraińcy rzeczywiście to zrobią, to posiadają odpowiednie informacje do słabości Rosjan i mam nadzieję, że bo to, w tym może być szansa na takiej kontrofensywy, że Ukraińcy zaskoczą przeciwnika i zdemoralizowane oddziały rosyjskie popadną w chaos, a na skutek złego dowództwa zostaną wykonane złe ruchy przeciwdziałające, w związku z czym w takiej sytuacji rzeczywiście Ukraińcy mogliby odnieść duży sukces. Natomiast przeprowadzenie ofensywy, która powiedzmy skończyłaby się sukcesem w 80%, ale przy dużych stratach ukraińskich byłaby moim zdaniem, to byłoby moim zdaniem zły scenariusz dla Ukraińców. Bo gdyby Rosjanie przetrwali takie kontruderzenie, a Ukraińcy straciliby większość zachodniego sprzętu, to po pierwsze pojawiłby się dylemat po stronie Europy Zachodniej zwłaszcza, czy przekazywać jeszcze sprzęt do Ukrainy, a przecież żeby przeszkolić, żeby wysłać ten sprzęt, go najpierw wyciągnąć z magazynów, do stanu używalności przywrócić. To było pół roku ciężkiej pracy Zachodu, żeby przekazać i uzbroić Ukraińców i żeby Ukraińcy byli w stanie ten sprzęt wykorzystać. Gdyby oni go stracili w dość krótkim czasie, w łatwy sposób, to ja nie wiem, czy następna dostawa sprzętu byłaby równie hojna i równie duża, a przy dużych stratach sprzętowych i ludzkich Ukraińcy mieliby później problem z ewentualną odpowiedzią rosyjską, czyli z kolejną ofensywą rosyjską.
No nie mają takich ludzkich zasobów jak Rosja, to tu jest dużo większy problem z odbudowaniem.
Mało tego, oni się muszą, panie redaktorze, bronić z każdej strony. Oni mogą atakować na wybranym odcinku, bo w zasadzie z przyczyn politycznych i z tego, że Rosja pewnie by się nie cofnęła przed użyciem taktycznej broni jądrowej, gdyby na jej terytorium pojawiły się wojska rosyjskie, ukraińskie. Więc Ukraińcy w zasadzie muszą się ograniczać w akcjach ofensywnych do tej linii frontu, która dotyczy stricte terytorium ukraińskiego i to jest faktycznie długi front, ale nie aż tak długi, jaki był w pierwszych miesiącach wojny. Natomiast Rosjanie mogą zaatakować z każdego miejsca w zasadzie i w każde miejsce Ukrainy, mogą znowu wykorzystać Białoruś. Także Ukraińcy są w trudnej sytuacji, bo muszą bronić wszystkich swoich granic w zasadzie, prawie że, oprócz granicy polsko-ukraińskiej i polsko-rumuńskiej, bo na Dniestrze, pamiętajmy, na zachodzie również jest strefą taką zagrożenia dla Ukrainy. Natomiast atakować mogą w wybranych miejscach, w których tego ataku spodziewają się Rosjanie.
To tak sumując, Rosja jest za słaba, żeby tę ofensywę przeprowadzić zapowiadaną od miesięcy. Nie wiadomo, czy ona miała miejsce. Niektórzy mówią, że to była w okolicach Bachmutu właśnie ta rosyjska ofensywa. No, Ukraina też pan twierdzi, że zbyt dużo ryzykowałaby tak idąc do przodu. To co będzie w takim razie w najbliższych miesiącach? Rozstrzygnięcie czy zamrożenie tego konfliktu?
Tak, znaczy w tej chwili omawiałem taką płaszczyznę militarną, ale jeszcze jest płaszczyzna polityczna. I na płaszczyźnie politycznej władze Ukrainy stoją przed dużą presją, żeby tą kontrofensywę przeprowadzić i żeby to ryzyko podjąć. I ta kontrofensywa się może wydarzyć rzeczywiście. I dlatego to jest tak ryzykowna sytuacja, ponieważ Ukraińcy chcą tego dokonać z tego względu, że widzą w niektórych państwach, zwłaszcza Europy Zachodniej, że ta determinacja do pomocy, ona może gasnąć i nie być, i ta pomoc może w długim okresie być może słabnąć. A więc Ukraińcy muszą pokazać, że są w stanie doprowadzić do zakończenia wojny na własnych warunkach, czyli do zwycięstwa. A nie da się zwyciężyć, jeśli przeciwnik kontroluje nasze terytorium, które wcześniej zajął. To znaczy my musimy to terytorium odbić z perspektywy ukraińskiej mówiąc. A jeśli tak, to oni chcąc udowodnić Zachodowi, że warto ich wspierać, że ta wojna się kiedyś skończy i że to nie jest studnia bez dna, muszą podjąć to ryzyko i pokazać, że rzeczywiście są w stanie odbijać terytoria i zakończyć tą wojnę szybko. Także tutaj Ukraińcy są w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o politykę i jeśli chodzi o płaszczyznę militarną. Z drugiej strony Rosjanom również zależy na zakończeniu tego konfliktu dosyć szybko, więc powiem szczerze, panie redaktorze, że ja nie wiem, czy nie mamy do czynienia z takiego pewnego rodzaju grą, takim teatrem dwóch stron, z których jedna i druga demonstrowała możliwość, czy demonstruje możliwość przeprowadzenia ofensywy, jednocześnie jedna i druga, czy to teraz Ukraińcy się bronią akurat w okolicy Bachmutu, a z kolei Rosjanie przygotowują linię umocnień obronnych właśnie na poszczególnych kierunkach frontu. Także wydaje mi się, że możemy teraz obserwować takiego rodzaju grę, w której jedna ze stron chce sprowokować drugą do wykonania tego pierwszego ataku po to, żeby ta strona atakująca poniosła duże straty i po to, żeby wyprowadzić kontrofensywę.
To na koniec...
Teraz pytanie, kto pierwszy zaatakuje, kto jest gotowy do kontrofensywy, jak głębokiej, to bardzo trudno ocenić, ale jedno jest pewne, tak jak już mówiłem, atakujący powinien mieć 4-5-krotną przewagę. I teraz z perspektywy ukraińskiej, to proszę nie ma, zauważyć, że tak mówiąc, bardzo mocno upraszczając tę sprawę, już tylko kończę jedno zdanie.
Jasne?
Ten sam czołg zachodni, który dostali Ukraińcy, w ofensywie musi mieć przewagę 5-1 czy 4-1 nad Rosjanami, żeby skutecznie przeprowadzić tą ofensywę. Ale w defensywie ten jeden czołg może zatrzymać 4-5 czołgów rosyjskich. Czyli tak naprawdę od tego, naprawdę to mocno upraszczając, od tego, czy atakujemy, czy się bronimy, to jest różnica potencjałów 9-10-krotna, czyli znacznie łatwiej jest się w tej chwili bronić niż atakować. I teraz Rosjanie być może liczą na to, że Ukraińcy zaatakują i się wykrwawią. Tego nie można wykluczyć.
To teraz na koniec jeszcze pytanie zadam panu, to które zadałem naszym widzom, to pytanie z sądy. Czy kryzys zbożowy, ten polski kryzys zbożowy i krajów też naszego regionu pokazuje, że polska pomoc dla Ukrainy jest zbyt daleko idąca? Czy jakoś możemy to niuansować i powiedzieć, że po prostu ona w tym obszarze mogła być bardziej roztropna trochę?
To znaczy, tutaj trzeba, wydaje mi się, że podkreślić jedną rzecz. Pomoc polska nie jest zbyt daleko idąca, a to, co się stało ze zbożem ukraińskim w Polsce, przecież nie jest realizowane w ramach pomocy dla Ukrainy. To znaczy, mieliśmy do czynienia z procederem, który ominął niejako uzgodnienia, prawda, polsko-ukraińskie, bo zboże miało być tranzytowane przez terytorium polskie, a nie sprzedawane na nasz rynek. Tak więc ta sprzedaż ukraińskiego konkurencyjnego zboża na rynek polski, to nie jest forma pomocy w ogóle, tylko to jest po prostu powiedzmy patologiczna sytuacja, której w ogóle nie brano pod uwagę. Także tu warto rozgraniczyć, bo to można później wziąć mylne wnioski, że my tutaj w ten sposób jakoś pomagamy Ukraińcom. My tego w ogóle nie planowaliśmy, nie chcieliśmy tego tak robić.
No tylko, że tak sam jest. Tranzyt miał być formą pomocy właśnie, prawda? Tylko, ale jak pan powiedział, to patologia, to nie właśnie w czystej formie ta pomoc, tak?
No tak, ale gdyby ten tranzyt był realizowany tak jak uzgodniono, to przecież nikt tutaj na niczym by nie tracił, więc w tym zakresie ta pomoc oczywiście może i powinna być udzielana. Również z uwagi na sytuację państw w Afryce Północnej, choćby czy na Bliskim Wschodzie, które bardzo polegają na dostawach zbóż z Ukrainy. A stabilność Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej jest bardzo ważna dla Europy, dla bezpieczeństwa Europy i w tym również dla Polski. Natomiast, no, tak jak mówię, trzeba rozwiązać te kwestie związane z tą patologią, która się wydarzyła.
To ja pamiętam też ekspertów, no, którzy teraz właśnie, nie będę już po nazwisku wymieniał, ale rozmawiałem z takimi osobami rok temu, które teraz mówią, jakich to błędów nie popełniliśmy, a rok temu wskazywały właśnie przede wszystkim na Bliski Wschód, na Północną Afrykę i mówiły, że trzeba pomóc to zboże wywieźć, bo inaczej głód w tych częściach świata, być może kolejna fala imigracji do Europy, więc trzeba działać szybko i to zboże z Ukrainy wywozić. Ta perspektywa rok temu trochę była faktycznie inna. Bardzo tymczasem dziękuję panu za tę rozmowę. Krzysztof Wojczal, ekspert do spraw międzynarodowych, geopolityk, był gościem Wieczornego Ekspresu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam.